Witam was, drodzy bracia i siostry. Chwała Bogu. Cieszymy się, że możemy dzisiaj być wśród was w ten szczególny dzień w roku. Dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I pastor, jak zwykle, poprosił nas, abyśmy usłużyli tą pieśnią, którą właściwie w waszym zborze najczęściej śpiewamy. Ale wiecie, jest taka potrzeba. I nie tylko w waszym zborze, nie tylko w waszym mieście w Toronto, ale dla wszystkich Polaków. Jest to pieśń, która w tej chwili w Polsce jest bardzo znana. Nasza sąsiadka nawet, która mieszkała naprzeciwko nas w Detroit, tam gdzie mieszkamy, kiedyś zaśpiewaliśmy jej tą pieśń. Ona mówi, ja to znamy, w naszym kościele to śpiewamy. W największym kościele katolickim w Detroit. I mówi, my to w kościele naszym śpiewamy, a my to zaśpiewamy razem. I śpiewaliśmy razem tą pieśń, która słowa jej mówią o tym, Boże, przynoszę Ci na kolanach cały nasz kraj. Wszystkich naszych rodaków, wszystkich Polaków, gdziekolwiek się znajdują, aby mogli poznać Ciebie. O tym zaśpiewamy. Może poprosiłbym was, żebyście wstali i zaśpiewamy jako modlitwę naszą z tego poranku świątecznego, zwycięskiego, zmartwychwstałego i poranku. Modlimy się. Łączymy się w modlitwie razem z naszymi rodakami, wierzącymi, zbawionymi, odrodzonymi, nawróconymi. Panie, modlimy się o tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Panie, modlimy się. To jest naszym wołaniem, to jest naszym błaganiem, to jest naszą modlitwą o nasz polski naród. Panie, gdziekolwiek się znajduje, czy w Ameryce, czy w Kanadzie, czy w Polsce, a w Australii, w Brazylii, gdziekolwiek, Panie, w Szkocji, w Anglii, w Grecji, Panie nasz, modlimy się o naszych rodaków w Niemczech, modlimy się o naszych rodaków na obliczu całej ziemi, abyś Ty dotknął się, abyś, Panie, przemówił do naszych serc, aby, Panie, mogli poznać Ciebie jako żywego Boga, nie tego, który umarł, ale tego, który zmartwychwstał, tego, który żyje dzisiaj, halleluja, aby mogli poznać Ciebie. Modlimy się o to, nasz Panie, i wierzymy, że przyjdzie taki dzień, w którym Ty dasz, Panie, poznanie swoje, w którym Ty, Panie, przyprowadzisz naszych rodaków do Ciebie. Chwała Ci, nasz Boże, w imieniu Jezusa. Gdyż Polska potrzebuje Cię, Polacy Twymi są, o Panie, zwróć dziś na nas oblicze swe i okaż łaskę swą.
słuchać Cię, modlitwę tę i zbaw ojczyznę mą.
Usiądźmy.
Halleluja.
Bóg jest dobry. Amen. Wspaniały nasz Pan Jezus Chrystus, który, wiecie, dzisiejszego dnia, mniej więcej 2000 lat temu, powstał do życia. Alleluja. Jaki to wspaniały dzień. Dzisiaj możemy się radować i chciałbym wam, kochani bracia i siostry, którzy tu jesteście w kaplicy, w kościele, a również tym, którzy słuchają przez internet, gdziekolwiek się znajdujecie, czy w Grecji, czy w Szkocji. Pozdrawiam mojego syna, jej synową i wielu innych ludzi, którzy pewnie oglądają dzisiaj ten program, to nabożeństwo, i wszystkich innych naszych braci i siostry, przyjaciół. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie w imieniu zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Pozdrawiam was, kochani, również od naszego zboru Kościoła Żniwa w Detroit. Dzisiaj nie mamy naszego nabożeństwa w Detroit, a przywieźliśmy go tutaj. Przywieźliśmy razem z wami. Chcemy mieć społeczność, dlatego, bo nie tylko z żoną jestem, ale również nasza córka Olivia, razem ze swoim mężem. Bob, if you can stand up, please, I would like you to show. All right. To jest Bob, nasz zięć, który z Oliwią pobrali się w czerwcu tamtego roku i chyba jest pośród nas dzisiaj pierwszy raz jako mój zięć. A więc mamy już dwóch zięciów już teraz. Jeszcze jeden gdzieś tam jest po drodze, czeka, nie wiem kto, ale Bóg przygotował dla nas wspaniałego męża, dla Noemi. Wierzymy, że ma takiego wspaniałego męża i cieszymy się, że pewnego dnia również będę miał trzech zięciów. I jedną synową, która mieszka w Szkocji. Jak wiecie, Aldona razem z Samuelem mają malutką córeczkę, Lilę. I tak tęsknimy za nimi i chcielibyśmy się znowu widzieć. I dzisiaj w nocy mi się śnili, że przyjechali do nas i zamieszkali razem z nami. Naprawdę, Samuel, jeśli oglądasz tego, to wiesz, że to jest prorocze wyznanie. Amen. Naprawdę, tak mi się dzisiaj śniło. Wiecie, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dał nam taką wspaniałą możliwość, że możemy zgromadzać się. Tak jak pastor powiedział na początku, brat Piotr razem ze swoją żoną, 90 kilometrów. To jest kawał drogi. I nie raz w niedzielę, tylko ale w tygodniu kilka razy muszą jeździć. Wiecie, tak wczoraj byliśmy na tym przedstawieniu, pod ciągle wrażeniem jestem tego przedstawienia, chociaż drugi raz oglądałem. Artur niesamowite ma zdolności i Bóg obficie to błogosławi. I wierzę, że ci wszyscy ludzie, którzy wyszli do przodu, mogli oddać swoje życie Panu Jezusowi dzięki Jego usłudze również. Zobaczcie, jak Bóg błogosławi obficie, jak Bóg rozszerza błogosławieństwo swoje dalej, nie tylko w waszym zborze, ale dalej, nie tylko w Toronto, ale wierzę, że ludzie, którzy przyjechali z wielu miejsc, mogli oddać swoje życie Panu Jezusowi, widząc Go, chociaż obrazowo, tylko jak na krzyżu wisiał, bo przecież to nie był Pan Jezus, to był aktor, który wisiał na krzyżu wczoraj. Ale to wszystko pokazuje nam, jak bardzo On musiał cierpieć za nas, jak bardzo musiał ponieść nasze winy dobrowolnie, abyśmy mogli być zbawieni. Wiecie, to jest wspaniałe, wspaniałe i wielkie błogosławieństwo. I mogliśmy właśnie być wczoraj pod takim wrażeniem i dzisiaj również mamy możliwość przeżywania wspaniałego błogosławieństwa, dlatego że dzisiaj obchodzimy Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to jedno z najwspanialszych, jest to największe chrześcijańskie święto. Amen. My przyzwyczailiśmy się do świąt Bożego Narodzenia, obchodzimy je hucznie, dlatego że ktoś powiedział mi wczoraj, czy kilka dni temu, dlatego chrześcijan się wydaje, że święta Bożego Zmartwychwstania są większe, bo się dostaje prezenty. Mamy choinkę, dostajemy prezenty, prawda, i dużo jest wesołości, dużo radości, ale chrześcijaństwo obchodzi największe swoje święto właśnie dzisiaj. W dniu zmartwychwstania Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus powstał z grobu, powstał z martwych i ponad miliard wierzących ludzi, chrześcijan dzisiaj na całym świecie, zobaczcie, przez 24 godziny obchodzi to święto, zwiastuje światu, chociaż świat uważa, że to są bajki, to są legendy, to jest nieprawda, tak zawsze było, a my wiemy, nie tylko wierzymy, ale wiemy, że to jest prawda. Amen? Halleluja. Wiecie, halleluja, dajmy naszemu Panu chwałę, halleluja. I to właśnie chrześcijańskie święto dzisiaj obchodzimy. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na coś, że nie tylko dzisiaj, w niedzielę wielkanocną obchodzimy Wielkanoc Pana Jezusa, zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, bo praktycznie w każdą niedzielę, kiedy się zgromadzamy na nabożeństwie, inni zgromadzają się w soboty, inni zgromadzają się w inne dni, w piątki czy w poniedziałki, kiedykolwiek, kiedy się zgromadzamy, aby chwalić imię Pana Jezusa, ogłaszamy Jego zmartwychwstanie, bo gdyby On nie zmartwychwstał, gdyby pozostał w grobie, nie byłoby nas tu, prawda? A więc jest to święto, które świętujemy za każdym razem, gdy przychodzimy, gdy się zgromadzamy. A szczególnie, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską. Tak jak właśnie w piątek, gdy obchodziliśmy Wieczerzę Pańską, mówiliśmy o Jego śmierci. Ale także w śmierci, kiedy mówimy o niej, jest również zmartwychwstanie. Bo przecież On 3 dni później powstał do życia. On powstał z grobu. I wiecie, wierzymy, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Amen? Wierzymy, że On zmartwychwstał. Amen? I wierzymy, że On poszedł do nieba, aby przygotować nam miejsce. Amen? On sam powiedział, że idę, aby przygotować wam miejsce. Idę, aby przygotować wam dom. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby wam powiedział. Idę przygotować wam dom. Zobaczcie, Pan Jezus poszedł, aby nam przygotować dom. Aby ci, którzy są gotowi, aby ci, którzy powierzyli Jemu swoje życie, zaufali Jemu, oddali Mu swoje życie i powiedzieli, Panie Jezu, bądź moim Panem. Tak jak wczoraj, przedwczoraj, czy dzisiaj jeszcze będziemy na tej sztuce słyszeli, na tym przedstawieniu, kiedy pastor Bobby modli się i woła do Boga o tych ludzi wszystkich, którzy byli, którzy są jeszcze niezbawieni, aby oddali swoje życie Jezusowi. Ci będą mogli stanąć kiedyś przed Panem. Będą mogli wejść do przybytków pańskich. Będą mogli wejść do życia wiecznego. I tak apostoł Paweł w 2 liście Tymoteusza, otwórzcie sobie, jeśli macie, bo na szczęście jeszcze nie wyświetlacie Słowa Bożego na ekranie. Dzięki temu musimy nosić Biblię do zboru. Amen? Macie ma swoje Biblię, mam nadzieję. Wierzę, że przynieśliście do zboru. Otwórzcie 2 list Tymoteusza, 4 rozdział i 7-8 werset. Paweł pisze takie wspaniałe słowo, stwierdzenie na końcu swojego życia. Posłuchajcie. 2 Tymoteusza, 4 rozdział i 7-8 wiersz. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego, a więc wszystkim w Toronto, wszystkim w Detroit, wszystkim w Polsce, wszystkim w Warszawie, którzy umiłowali wspaniałe, chwalebne przyjście Jego. Pan da nam wieniec sprawiedliwości, da nam koronę, da nam dom w niebie, da nam pałac. Śpiewamy taką pieśń, pałac poza górami, bracie Piotrze, na pewno doskonale znasz tą pieśń, prawda? Pałac poza górami. Bóg to wszystko nam przygotował. Wiecie, to wyznanie Pawła, To wołanie, jego wyznanie na koniec jego życia. To było, on pisał ten list do Tymoteusza w więzieniu i wie, że za chwilę, za niedługo, może za kilka godzin, może za miesiąc, nie wiemy kiedy, będzie oddany w ofierze, będzie jego życie się zakończy. I zobaczcie, to wyznanie to nie jest smutek. Tam nie widać w ogóle smutku ani troski o to, że jego życie się zakończy. To nie jest wyznanie jakiegoś zmęczonego staruszka. Paweł 30 lat służył Bogu, wiernie naśladował Go, doświadczył wielu prześladowań, ale dochował wierności. Tak jak tutaj mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Te 3 elementy, zobaczcie, on ma świadomość, że dobry bój bojował. Nie tak uderzał na ślepo, nie tak celował, gdzie nie trzeba. On biegu dokonał, kiedy porównuje również w jednym z listów swoich zawodników, mówi, że wszyscy biegną, ale tak, aby dobiec do celu, aby otrzymać wieniec, aby otrzymać nagrodę. I on o sobie mówi, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Wielu jest ludzi, którzy nie dochowują wiary. Prawda? Ale Paweł pisze o sobie, ja wiarę zachowałem. Ma to świadomość. Może się tym pochwalić, poszczycić, że dochował wiary. I wie, chwała Bogu, jeżeli my możemy to samo razem z Nim powiedzieć. Ale zobaczcie, to wyznanie idzie dalej. Apostoł Paweł nie brzmi tu jako zmęczony staruszek. Nie brzmi tu jako sfrustrowany człowiek, który siedzi teraz w więzieniu, może zakuty w kajdanach i nie wie, co go dalej czeka. Nie, ale on mówi, teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. W owym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Zobaczcie, Paweł ma nadzieję, ma pewność, że oczekuje go wieniec sprawiedliwości. Jakie wspaniałe wyznanie, prawda? Jakie wspaniałe wyznanie z jego ust. Jest to nadzieja. On tryska nadzieją, tryska radością i jest pewny tego, że oczekuje go wieniec sprawiedliwości. I wiecie, często słyszymy takie powiedzenie. Po angielsku powiem, the best is yet to come. Znacie to powiedzenie? Słyszeliście, prawda? To, co najlepsze, jeszcze przed nami. I właśnie Paweł tutaj mówi o tym. To, co najlepsze, jeszcze jest przede mną. Czasami nam się wydaje, że w naszym życiu doświadczyliśmy wielu błogosławieństw. Chwała Bogu za nie. Wiecie, i ja również czasami patrząc się do tyłu, myślę, Bóg tak obficie mnie ubłogosławił. 4 dzieci, wnuków, wnukami, prawda? Możemy mieć teraz ból, który prowadzimy. I wiele w przeszłości Bóg nam również dał przeżyć wielu błogosławieństw. Jestem wdzięczny Bogu za to. Ale Paweł mówi, the best is yet to come. To, co najlepsze, jeszcze jest przede mną. I możemy teraz odwrócić się. Proszę, zróbcie. I powiedz, to, co najlepsze, jeszcze przed tobą. To, co najlepsze jeszcze przed tobą. The best is yet to come. To, co najlepsze jeszcze przed tobą. Nie myśl... Okej, dziękuję. Już wystarczy. Nie myśl, że to, co przeżyłeś do tej pory, to już jest koniec. Już nic lepszego cię w życiu nie może spotkać. Czasami ludzie mają odwrotne spojrzenie. Już nic gorszego w życiu mnie nie może spotkać, prawda? Mówią, już nic gorszego nie może mnie spotkać. I to jest dobra postawa, bo tylko to, co najlepsze jest przed nami... To, co najlepsze jest przed nami. Zobaczcie w liście do Koryntian, pierwszym liście, apostoł Paweł również mówi nam takie wspaniałe słowo. Wiecie, to jest wielka zachęta. I on mówi tutaj tak, pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział i 9 werset. Otwórzcie sobie to miejsce, bo jest wspaniałą zachętą. I to właśnie mówi o tym, the best is yet to come. O tym, co najlepsze ma jeszcze przyjść dla nas w naszym życiu. I mówi apostoł Paweł tutaj tak, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Miłujesz Pana Jezusa? To przygotował Bóg dla ciebie, to przygotował Bóg dla mnie, czego oko nasze nawet nie widziało. Przyjechaliście do Kanady, myśleliście, kiedy przyjeżdżaliście tutaj, ja również, kiedy przyjeżdżałem do Stanów, myślałem, jaki to wspaniały kraj. Wiecie, kiedy byłem chłopakiem, małym chłopcem, mieszkałem w Polsce, to wyobrażałem sobie, nie wiem dlaczego, może z filmów, że w Ameryce to wszystko jest na przycisk guzika. Tu się przyciśnie guzik, bum, już się otwiera, nie? Tu się przyciśnie guzik, już kawa wychodzi, może Coca-Cola. Tu się przyciśnie guzik i tak czasami jest, bo kiedy przychodzimy do maszyny, wrzucamy pieniądze, w tej mojej wizji nie widziałem jeszcze, że muszę wrzucić dolara, ale wtedy tylko guzik przyciskałem. Tylko guzik przyciskałem, taki guzik, a tu się okazuje zupełnie inaczej. To się okazuje zupełnie inaczej. Trzeba dolara wsadzić, albo 10 dolarów, albo więcej, prawda? Nie ma nic za darmo. Nie. Nauczyliśmy się tego. Ci, którzy mieszkają na emigracji, nauczyliśmy się dobrze tego, że nie ma nic za darmo, prawda? I nie tylko my, ale i wielu, wielu innych ludzi. Ale zobaczcie, Bóg przygotował dla nas to, co najlepsze. To, co najlepsze. Bóg dla nas przygotował. Dla tych, którzy Go kochają, którzy Go miłują, którzy Jemu służą. Czy to nie jest wspaniałe błogosławieństwo? Czy to nie jest wystarczy powód, aby Jemu służyć, aby oddać Mu swoje życie? Wiecie, nasze życie czasami jest takie marne, takie trudne, pełne problemów, pełne doświadczeń, pełne różnych rzeczy złych, które w naszym życiu doświadczamy. Czy nie warto tego życia powierzyć Bogu w Jego ręce i powiedzieć, Boże, zrób z tym życiem, co Ty sam chcesz. Amen? Wiecie, czasu się nie da zatrzymać. My lubimy wszyscy spoglądać na nasze zdjęcia. Wczoraj nawet patrzałem się na zdjęcia, gdy siedziałem u Artura w pokoju, w living room i tam są zdjęcia z ich ślubu, zdjęcia z ich zaręczy nawet i różne inne zdjęcia z Nołusiem, jakby jeszcze malutki był, jak się urodził, Esterka go trzyma na rękach, wiecie. Wszyscy lubimy wspominać, ale dzisiaj... Nołuś ma 8, prawie 9 lat. W kwietniu będzie miał 9 lat. Życie idzie do przodu. Nie da się zatrzymać tego, prawda? Nie możemy zatrzymać. Chociażbyśmy chcieli tak zatrzymać to nasze życie, ale to byłaby tragedia. Zobaczcie, gdyby Nołuś pozostał dzisiaj 9 lat mając i by pozostał w pieluchach, taki malutki na rączkach, to byłoby przykre i smutne, prawda? On dzisiaj wspaniałym chłopcem się rozwija. Jest jednym z mistrzów w szachach w swojej szkole. Taki mały chłopiec, wiecie, naprawdę to jest niesamowite, bo się rozwijamy, idziemy do przodu i każdy z nas idzie do przodu. Życie idzie do przodu, nie da się zatrzymać czasu. Dlatego my wiemy, że na końcu naszego życia spotka nas śmierć. O tym mówiłem w piątek. Wiecie, ale jako wierzący ludzie mamy zupełnie inne spojrzenie na śmierć, prawda? Możemy patrzeć na to, oczekiwać z nadzieją i wiedzieć, że to, co najlepsze jest przed nami. Możemy patrzeć się na śmierć jako coś dobrego, nie negatywnego. Coś, co musi się stać. Śmierć nic nie jest niczym dobrym. Prawda? Ale coś, co musi się stać. Człowiek wziął na siebie odpowiedzialność i wprowadził śmierć na świat. Bóg nie zaplanował tego. Ale możemy jako ludzie wierzący patrzeć na to z nadzieją, z pewnością, z przyszłością, oczekując. Nawet te pieśni, które śpiewaliśmy, mówiły nam o przyszłości. O tym, że Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. O tym, że nasze życie ma przyszłość. Wiem, żyje Pan, On mnie pewnego dnia weźmie do siebie. I to jest przyszłość. Nie możemy zatrzymać czasu. Nie możemy zatrzymać naszego życia. Ono idzie do przodu. I wiecie, to samo wiedzieli faryzeusze. Wiedzieli saduceusze, przywódcy żydowscy. Dlatego, znając tą prawdę, że nie mogą czasu zatrzymać i pamiętając, co Pan Jezus powiedział. Otwórzcie sobie Mateusza, 27 rozdział i od wiersza 63 do 66. Przeczytamy sobie o tym, co faryzeusze pamiętali, co przyłożeni żydowscy pamiętali. I oni przyszli do Piłata i zobaczcie, mówią do niego tak, 63 wiersz. Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel, a więc Jezus w ich znaczeniu był zwodziciel, jeszcze za życia powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze, rzekł im Piłat. Macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. On się pozbyć chciał już raz na zawsze tego problemu, jaki miał. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Oni pamiętali, zobaczcie, to co Pan Jezus powiedział. Jeżeli zniszczycie tę świątynię, ja w trzy dni odbuduję. Oni myśleli o świątyni jerozolimskiej, ale jednak również w nich było jakieś przekonanie, jakaś iskra nienadziei, ale pamiętali o tym, że Pan Jezus, a co dopiero, jeżeli uczniowie by go wykradli, a co dopiero, jeśli on by zmartwychwstał? Wszystko, co uczyliśmy lud przeciwko niemu, okaże się nagle nieprawdą. To, co my uczyliśmy lud. A więc na wszelki wypadek, żeby go nie wykradli, na wszelki wypadek, żeby on nie zmartwychwstał, zapieczętujemy grób, zasuniemy kamień, którego nikt nie będzie mógł odchylić i postawimy straż i nic się nie stanie. Możecie to sobie wyobrazić? Bóg, który jest Twórcą Wszechświata, który jest Twórcą wszystkiego na ziemi, który jest Twórcą tego kamienia, który był zasunięty przy grobie. Jak Bóg musiał patrzeć na tych przywódców? Prawda? Na tych żołnierzy, którzy poszli z takim trudem, wepchali ten głaz, kamień, zamknęli wejście do grobu. Jak Bóg musiał patrzeć się? Myślę, że z politowaniem kiwał głowami. Bóg, aniołowie, którzy przyglądali się na to, zobaczcie, z politowaniem musieli kiwać głowami. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, otwórzcie sobie tylko jeden rozdział dalej. 28 rozdział i 2-4 wersetu. Słowo Boże mówi nam, oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg, a strażnicy, którzy przecież stali tam, żeby pilnować, nie? Żeby się nic nie stało, a strażnicy, czytamy, zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Ze swoimi mieczami, ze swoimi dzidami, ze swoją pieczęcią. Zobaczcie, wszystko było na nic. Dlatego, że Boga nikt nie potrafi zatrzymać. Zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło i nikt nie potrafił tego zatrzymać. Niesamowite, prawda? Nikt z ludzi nie był w stanie, nie miał takiej mocy, ażeby zatrzymać. Bóg, który jest twórcą atomu, miał być zatrzymany przez miecze, przez dzidy, przez pieczęć? Nierealne, prawda? Dlatego... Zobaczcie, myślę, że Bóg musiał z politowaniem kiwać na nich głowami. A tak przy okazji chciałbym powiedzieć, ten odsunięty kamień to nie był, żeby Pan Jezus mógł wyjść. Przecież wiemy, że On przeniknął ściany, kiedy uczniowie siedzieli, nie? On dla Niego nie był problemem, żaden kamień, żadne zasunięcie, żadna pieczeń. Ale jednak kamień został odsunięty, żeby ludzie mogli zobaczyć, żeby ludzie mogli się przekonać. I weszła Maria Magdalena, wszedł Piotr i Jan, pewnie żołnierze tak samo doświadczyli. Jest taki filmik na YouTube, kiedy dwóch żołnierzy stoi obok tego pustego grobu. To jest animowany film, wiecie, nieprawdziwy, ale bardzo wielką prawdę przekazuje. I ci żołnierze, jeden do drugiego, ten przerażony taki, patrzy się na niego i mówi, ty zobacz, co teraz robimy, na mutną głowę, co my teraz robimy? A ten drugi żołnierz tak wzruszył ramionami i mówi, nic się nie martw, za 100 lat i tak nikt nie będzie o tym pamiętał. Wczoraj Artur, jako Ananiasz, mówił do tej swojej żony, Lia, mówi do niej, nie przejmuj się, za kilka lat już i tak o tym nikt nie będzie pamiętał. Zobaczcie, minęło 2000 lat. Dzisiaj Kościół jest wielki, prawda? Pamiętamy, dzisiaj wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. To, co żołnierze może między sobą mówili, zobaczcie, dzisiaj ogłaszamy światu, Pan Jezus zmartwychwstał. On żyje, On panuje. Ale to, o czym ludzie próbowali ograniczyć Boga w grobie Pana Jezusa. Patrzcie, czy czasami my w podobny sposób nie próbujemy ograniczyć Pana Jezusa w naszym życiu. Zapraszamy Go do swojego serca, czynimy Go swoim Panem i Zbawicielem, ale potem czasami mówimy, Panie Jezu, Ty sobie stań tutaj w tym kąciku, przyglądaj się, jesteś mile widziany, cieszę się, że jesteś w moim życiu, ale nie przeszkadzaj mi, ja mam swoje sposoby, swoje metody, moich znajomych, nie przeszkadzaj mi. Czy czasami tak nie jest? O, w piątek troszeczkę o tym mówiłem, prawda? Mam wielu znajomych, którym używam metody, swoje własne. I czasami, kiedy Bóg swoich metod chce użyć, my ich nie rozumiemy. I wtedy nam to przeszkadza. I wtedy ograniczamy naszego Pana, naszego Boga, naszego Jezusa, który zmartwychwstał. Wiecie, nasze życie na ziemi tutaj jest przygotowaniem do wieczności. I to jest właśnie temat mojego dzisiejszego kazania. Od samego początku, nie wiem, czy zauważyliście. Bóg nas przygotowuje do wieczności. Tak jak tutaj na ziemi żyjemy, tak będziemy wieczność spędzać. Albo z niebem, w niebie, z naszym Panem, z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi wierzącymi, którzy odeszli, tak jak z bratem Milewskim, którego pogrzeb był tydzień temu. I bardzo to przeżywaliśmy, również w Detroit. Dlatego, że był moim przyjacielem. Wiele wspomnień mam z nim wspólnych. Nie wiem, czy pamiętacie, on też wspominał o tym na jednym z naszych konferencji tutaj, gdy byliśmy razem na zjeździe młodzieżowym w Mrągowie. Już nie pamiętam, który to był rok, 92, może trzeci, nie pamiętam. I wtedy z taką radością śpiewaliśmy pieśń Piotrze, gdzie ty jesteś, Piotr? Glazer. Wyszedł gdzieś. Śpiewaliśmy pieśń, tą, co dzisiaj śpiewaliśmy. Halleluja, 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 halleluja. I on stał na podium, ja prowadziłem śpiew. Podszedł do mnie, złapał mnie za rękę i tak zaczęliśmy tańczyć w kółko. Halleluja, halleluja. Z radością mogliśmy przeżywać. I wiecie co? Mam nadzieję i spodziewam się, mam tą pewność, że kiedyś w niebie to samo zrobimy. Amen? Bo radość będzie nas wypełniała. To jest smutne, kiedy człowiek odchodzi do wieczności, ale wypełni nas pewność i nadzieja i radość, że kiedyś spotkamy się. A Job powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione imię Pańskie. I o tym również słyszeliśmy na pogrzebie i później w niedzielę, tydzień temu na nabożeństwie tym pogrzebowym, żałobnym w Montrealu w zborze. Tak jak tutaj żyjemy, zobaczcie, tutaj na ziemi przygotowujemy się do spędzenia naszej wieczności. Albo z naszym Panem w niebie, w ciągłej radości, w obecności. Razem z aniołami, razem ze świętymi, razem z tymi, którzy odeszli. Wspomniałem brata Mirka. Mój tatuś odszedł do wieczności 18 lat temu. I wierzę, że kiedyś spotkam go tam, zobaczę go. Kiedy moje życie się skończy, bo przecież kiedyś się skończy, spotkam go w niebie. I to jest nadzieja, którą my mamy, jako wierzący ludzie. Mamy tą nadzieję. Amen? Której świat nie ma. Świat szuka nadziei, szuka pokoju, szuka radości, szuka otuchy, szuka jakiegoś zwycięstwa w swoim życiu. Zobaczcie, ludzie próbują używać różnych sposobów, różnych metod, o których wspomniałem przed chwilką, prawda? Mamy swoje metody. My nie mamy. Naszą metodą jest Jezus Chrystus. Ale świat nie zna Boga, nie zna Jezusa i szuka swoich własnych metod, które pogrążają jeszcze bardziej w niewoli, w smutku, w tragedii. Dlatego jak my przygotowujemy się na tym świecie, tu w naszym życiu tak będziemy spędzali naszą wieczność. Albo w niebie, albo w piekle. Wiecie, wiele kościołów, w piątek o tym mówiłem, wiele kościołów już na ten temat nie naucza, że jest piekło, że jest wieczne zatracenie, wieczne odtrącenie. I ten brat Steve Hill, o którym wspomniałem w piątek, w tej książce swojej opisuje właśnie różne zwiedzenia. Jednym z nich jest takie, że piekła nie ma. W Polsce mamy polskie powiedzenie, nie? Hulaj dusza, piekła nie ma. Jak bardzo fałszywe i obłudne kłamstwo diabelskie. Wiele razy spotkałem się z takim powiedzeniem moich kolegów w pracy, gdy jeszcze w Polsce byłem, i mówili: ja tam idę do piekła, bo tam będzie wesoło, będziemy mieli party, po angielsku mówiąc, będziemy mieli zabawy, a w niebie jest nudno, bo musimy cały czas wielbić Boga. Zobaczcie, jakie zwiedzenie, jakie oszustwo. Ale my możemy się cieszyć i radować, bo wiemy, że w niebie jest wieczna radość, niekończąca się radość. I mamy pałac. Jeśli ktoś ma dzisiaj mały domek albo mieszka w apartamencie, możesz wiedzieć, że w niebie będziesz miał pałac. Amen? O, tak przenośnie mówiąc. A może tak będzie. Nie wiemy. Tego nikt nie wie, nie można powiedzieć. Ale z drugiej strony, gdy nie żyjemy z Bogiem, gdy twoje życie nie jest uporządkowane, jeżeli nie zaprosiłeś Jezusa jako swojego Pana, jako Zbawiciela do swojego życia, jeżeli On nie stał się twoim Panem, to wieczność jest tragiczna. Wieczność jest tragiczna. W wiecznym oddaleniu od Boga, w wiecznych mękach, w wiecznych cierpieniach. Straszne. Ja nie chcę dzisiaj nikogo straszyć, chcę tylko pokazać dwie realności. Jak przygotowujemy się tutaj na ziemi, tak będziemy spędzali naszą wieczność. Ale wiecie, dzisiaj również mówiąc o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o tym, że przygotowujemy się do wieczności, możemy mieć świadomość, że zmartwychwstanie ogłasza potęgę Boga w naszym życiu. I nie tylko w naszym życiu, ale na całym świecie. Zobaczcie, skąd możemy być pewni dzisiaj, 2000 lat później, że faktycznie zmartwychwstanie nastąpiło. Bo to, że śmierć miała miejsce, to wiemy, prawda? Każdy człowiek umiera. Że Pan Jezus umarł, to był fakt. Ale skąd możemy mieć tą pewność? Jako wierzący ludzie, jako zbawieni ludzie, skąd możemy być pewni? Wiecie, zastanawiałem się nad tym i chociaż nie było mnie 2000 lat temu, bo dopiero dzisiaj żyję, mogę być jednak pewny. I to na podstawie zupełnie współczesnych albo nie tak dawnych wydarzeń, jakie miały miejsce. Powiem wam taki przykład, który mnie bardzo przekonuje. Mam 54 lata, a więc urodziłem się już po wojnie. Okay? Nie było mnie w czasie wojny. Niektórzy z was obecni żyliście na ziemi w czasie wojny. Niektórzy urodziliście się nawet przed wojną. Ale ja nie byłem. Skąd mogę być pewny, że wojna miała miejsce, druga wojna światowa? No, możecie mnie przekonać. Ale skąd mam mieć pewność? Piszą o tym, prawda, dokumenty. Była wojna. Są świadectwa ludzi. Są dokumenty i są kroniki. Są dokumenty podpisane przez przywódców światowych. Są dokumenty, które stwierdzają, że druga wojna światowa miała miejsce. Jest życie ludzi, których życie było zniszczone w obozach zagłady. Jest życie ludzi, których moi rodzice byli oboje, byli jeszcze jako, nie znali się przecież wtedy, jako młodzi ludzie, nastolatkowie, później mieli 20 lat, byli na robotach w Niemczech. A więc przeżywali okres wojny. Wiecie? I oni mi o tym opowiadali. Niejednokrotnie. I również mogę wierzyć i wiedzieć, mieć tą pewność, że Niemcy hitlerowskie zostały pokonane, bo jest na to dokument. Prawda? Podpisany dokument o zakończeniu wojny. Dokument o pokoju. I my mamy taki dokument, zobaczcie. My mamy taki dokument. Jest to dokument. W nim są świadectwa ludzi, którzy widzieli Pana Jezusa. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i wiersz 3-8. Apostoł Paweł mówi tak. Najpierw bowiem wam podałem to, co ja przyjąłem. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism. I że teraz ukazał się Kefasowi, a więc Piotrowi. Łukasz, gdzie jesteś? Ty tam Piotra grasz w tym spektaklu? Ty świetnie to robiłeś, bardzo mi się podobało. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas jeszcze żyje. Apostoł Paweł mówi, dzisiaj już żaden z nich nie żyje. Ale dawali świadectwa. 7 werset. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. I mamy, czytamy o tym w Biblii, prawda? Że ukazał się i to nie raz, ale więcej razy. Aż w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, Pan Jezus, Paweł tutaj mówi. W końcu pokazał się i mnie. A więc są to świadectwa ludzi. Dlatego możemy być pewni, że zmartwychwstanie nastąpiło. I ono miało miejsce, bo są dokumenty na to. Nie tylko możemy wierzyć, ale możemy być pewni tego. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie widzimy, bo żyjemy 2000 lat później. Ale możemy być pewni, że zmartwychwstanie nastąpiło. Że zmartwychwstanie nastąpiło. Dalej możemy być również pewni, że zmartwychwstanie nastąpiło, dlatego że najbliżsi Panu Jezusowi to przekazali. Pawła jeszcze wtedy nie było. Był, może żył, ale nie chodził z Panem Jezusem. A zobaczcie, Jan, który był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Pamiętacie, on przy stole, gdy spożywali wieczerze, oparł się o pierś Pana Jezusa i mówi: kto to jest, Panie, co Ci wyda? I czytamy o tym w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział i pierwszy, drugi wiersz. Mówi, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony nam został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy. Ów żywot wieczny, który był u Ojca. Inaczej Jan mówi, chcę wam opowiedzieć o tym, co naocznie oglądaliśmy, czego sami doświadczaliśmy i co osobiście przeżywaliśmy. Jakież więcej jeszcze potrzebujemy świadectwo, prawda? Kiedy pracuję czasami jako tłumacz przysięgły, bo mam taką pracę również, nie tylko jestem pastorem, ale pracuję jako tłumacz przysięgły, idę do szpitala, czy do sądu, czy do biura adwokackiego i wtedy muszę przysięgać, że będę tłumaczył dokładnie z angielskiego na polski, z polskiego na angielski. I również osoba, której tłumaczę, jeżeli to jest w sądzie, również musi przysięgać, że będzie zeznawać dokładnie tak, jak miało to miejsce. I tutaj Jan mówi, to, co chcemy wam opowiedzieć, to jest to, co naocznie oglądaliśmy, czego sami doświadczyliśmy i co osobiście przeżywaliśmy. Czy potrzebujemy jeszcze większego świadectwa? Prawda? Po trzecie, mogę wierzyć, że zmartwychwstanie nastąpiło, miało miejsce i ono dzisiaj może przemienić życie ludzi, tak jak przemienia i nas. Dlatego wierzę, że dokonana została przemiana w życiu ludzi, których znamy, którzy żyją pomiędzy nami, z którymi pracujemy, z którymi dzielimy nasze codzienne życie, nasze codzienne troski. Przemiana w nich nastąpiła. Gdy jeszcze mieszkałem w Polsce, pracowałem na kopalni i było nas tam kilku braci wierzących i opowiadaliśmy, świadczyliśmy, mówiliśmy Ewangelię naszym kolegom, innym górnikom, którzy razem z nami pracowali na kopalni. I wiecie, niektórzy z nich oddali swoje życie Panu Jezusowi. Jeden z nich, który jeździł takim lokomotywą, takim pojazdem po dole, to było 300 metrów pod ziemią, on woził górników na miejsce, gdzie fedrowali, a też później woził ten węgiel, który przewozili. On jeździł tym. On był strasznym chuliganem. Adam miał na imię, nie powiem nazwiska, bo to idzie na internecie, więc. Ale Adam może być. Tak naprawdę miał na imię. I on bluźnił, on bluzgał, przeklinał, wiecie. Nieraz jak tą kolejką jeździł, wszyscy lubili z nim jeździć, bo on szybko jechał. I szybko dojechał na miejsce, ale nieraz wagonik wypadł z szyny i musieli zatrzymywać się i wstawiać go z powrotem na szynę i znowu jechali. I tak zawsze szybko dojechał. Ale Adam bardzo, bardzo bluźnił. I w pewnym czasie, w pewnym okresie swojego życia Adam oddał swoje życie Jezusowi, bo stwierdził, że to jego życie dotychczas pełne alkoholu, pełne bluźnierstwa, pełne przekleństw, ono nie sprawia jemu przyjemności. I oddał swoje życie Jezusowi. I wiecie co? Do dzisiaj to już jest ponad 20 lat. Adam służy Bogu. Jego cała rodzina się nawróciła. Jego dzieci służą Bogu. I dzisiaj Adam jest wspaniałym człowiekiem, mężem Bożym. Wiecie? A przykład Artura, kiedy nie znał Pana Jezusa, prawda? Również żył po swojemu. A dzisiaj zobaczcie, wspaniały mąż Boży. I życie ludzi, które zostało zmienione, jest dowodem zmartwychwstania Pana Jezusa. Możecie nawet powiedzieć amen? Jest dowodem zmartwychwstania Pana Jezusa. Żaden inny przywódca, czy Budda, czy Mahomet, czy ktokolwiek inny, nie potrafi wywrzeć przemiany w życiu człowieka. Nie są w stanie, bo umarli. Mahomet żył, wielu innych proroków, prawda, żyło, jakichś wielkich ludzi, prawda, żyli i umarli. Ale grób naszego Pana Jezusa jest pusty. Grób naszego Pana Jezusa jest pusty. I zobaczcie, również świat dzisiaj jest zupełnie inny. Zupełnie inny. Tak, wracając jeszcze do tej II wojny światowej, w tym tygodniu, tak przypadkowo chyba, natknąłem się na wiadomość, że planem Hitlera było, aby w 1980 roku, a więc zupełnie w niedawnych naszych czasach, nie? To były jego plany, więc on już nie żył w tym czasie, ale jego plany były, aby w 1980 roku na Ziemi żyło 160 milionów czystych Aryjczyków. To był jego plan. Jak ten plan chciał zrealizować, nie wiemy. Ale to był jego plan, ażeby rasa niemiecka, aby 160 milionów ludzi czystej rasy niemieckiej. Zobaczcie, jak bardzo rasistowski człowiek, prawda? Bóg go zachował, zatrzymał w tym szalonym, szatańskim planie. I dzisiaj świat jest zupełnie inny. Dlatego, że Niemcy zostały pokonane i dzisiaj świat zupełnie inaczej wygląda. Jakże również dzisiaj świat inaczej wygląda, dlatego, że Pan Jezus żyje. On zmartwychwstał i On dzisiaj żyje. Mamy różne instytucje chrześcijańskie, mamy organizacje nawet niechrześcijańskie, jak szpitale, jak żłobki, prawda, jak wiele innych miejsc użyteczności publicznej. Tylko dlatego, że Pan Jezus zmartwychwstał, że On dzisiaj żyje i że panuje. I dzisiaj, tak, słyszeliśmy, jak wcześniej powiedziałem, tych dwóch żołnierzy przy grobie mówili, o, już za 100 lat nikt nie będzie pamiętał. Dzisiaj minęło już 2000 lat i ciągle pamiętamy i ciągle ogłaszamy zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On żyje, bo On zwyciężył. On dzisiaj jest pośród nas, tak jak obiecał, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim, tam i ja jestem z nimi. I już niedługo kończąc, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa zmienia nasze podejście do takich bardzo podstawowych zagadnień, jak życie i śmierć. Pan Jezus mówi o śmierci jako o weselu. Pan Jezus mówi o śmierci jako o weselu. Zobaczcie, jest to dla Pana Jezusa, Kościół jest oblubienicą. I ta oblubienica oczekuje na przyjście, na nadejście swojego oblubieńca. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Wspaniały przykład, prawda, o 10 panach. 5 mądrych, 5 głupich. I czekają na przyjście swojego oblubieńca. I Pan Jezus mówi, że dzięki śmierci będziemy mogli zasiąść z Nim. Oblubienica, Kościół, ci, którzy są gotowi, będziemy mogli zasiąść z Nim w niebie, na tronie, u Jego stołu, u Jego stóp. Będzie to czas radości i czas wesela. Ale to wszystko dzięki śmierci, gdy odejdziemy. I zobaczcie, jedni już tam się znajdują, jak nasz brat Milewski, jak wielu, wielu innych, którzy odeszli przed nami. Prawda? Jak Wilkerson, czy wielu innych ludzi, mężów Bożych, którzy odeszli. To jest wszystko jeszcze przed nami. Ale the best is yet to come. To, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. To nas, na to możemy oczekiwać. I Słowo Boże mówi w Psalmie 116, wiersz 15, mówi piękne stwierdzenie. Mówi, że drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Nie musimy się bać. Pan Jezus, kiedy umierał, przeżywał wielką rozterkę, mogę powiedzieć. Dlatego, że wołał na krzyżu, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale my, kiedy umieramy, możemy mieć tą pewność i świadomość dzięki Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu, że kiedy my odejdziemy, odejdziemy do wiecznej radości, do świadomości, do pewności życia z Nim w niebie. Czy to nie jest wystarczający powód na to, ażeby żyć dla Niego? Po śmierci idziemy do domu. Na samym początku powiedziałem, idę, aby przygotować wam miejsce. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 2 wierszu, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Zobaczcie, jak nam przyjemnie jest, kiedy po ciężkiej pracy, po dniu pracy jakiejś, prawda, ciężkiej, idziemy do domu, ażeby odpocząć. Niedawno z moim kolegą wzięliśmy piły takie spalinowe i poszliśmy ciąć drzewo, które się przewróciło zimą i żeśmy cięli drzewo, ażeby pociąć je później na kawałki i mieć w kominku. Wiecie, to nie był cały dzień pracy. To było zaledwie chyba 3 godziny pracy, ale to była ciężka praca. Ci, którzy tniecie drzewa, to wiecie, jaka to ciężka praca. Przynajmniej dla mnie była ciężka. I kiedy skończyłem tą pracę, ja powiedziałem, Marek, ja już dłużej nie mogę, ja idę do domu. I przyszedłem do domu, usiadłem na kanapie. Wiecie, jaka to jest przyjemność? Wiecie, prawda? Jak to przyjemnie usiąść po ciężkiej pracy. I Pan Jezus mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Kiedy skończy się wasze życie na ziemi, przyjdziecie do mnie. Pamiętamy wspaniały obraz Enocha, kiedy chodził z Bogiem, prawda? Czy słyszeliście nieraz kazanie już na pewno na ten temat, prawda? kiedy Enoch chodził z Bogiem i codziennie Bóg go odprowadzał do domu, dobranoc, goodbye, spotkamy się jutro. A pewnego dnia Bóg mówi, wiesz co, już dzisiaj nie idź do domu, chodź do mnie do domu. I tak pewnego dnia Bóg powie do nas, już dzisiaj nie idź do domu, już dosyć pracy wykonałeś. Pan Jezus powiedział, dobrze, sługo dobry i wierny, dobrze wykonałeś swoją pracę, a teraz wejdź do radości Pana swego. I tak kiedyś usłyszymy. Usłyszymy te słowa, dobrze, sługo dobry i wierny, dobrze wykonałeś swoją pracę. Ale nie każdy te słowa usłyszy. Mamy wielu ludzi, znajomych, przyjaciół, rodziny. Gdyby dzisiaj odeszli do wieczności, to nie usłyszą tych słów. I wiecie, dlatego dzisiaj, póki jeszcze czas mamy, poselstwo zwiastujemy. Ogłaszamy, że Jezus Chrystus żyje i może zmienić twoje życie. Jeżeli oglądasz dzisiaj to nabożeństwo, albo jesteś tu dzisiaj na tym nabożeństwie, w tej sali, w tym kościele, możesz być pewny i chciałbym cię na 100% zapewnić, że tak jak życie ludzi się zmieniło. Zobaczcie, Piotr był bardzo porywczy, a jednak życie jego zupełnie się zmieniło. Kiedy stanął w dzień Zielonych Świąt i powiedział, wy zabiliście Jezusa, tego, który wam dawał życie. A potem powiedział, upamiętajcie się, nawróćcie się. Piotr zupełnie inny. I Bóg także twoje życie może zmienić. Tak jak zmienił życie wielu ludzi, o których powiedziałem, Adama, czy Artura, czy wielu innych ludzi. Bóg zmienił nasze życie. Prawda? Tak Bóg może zmienić i dzisiaj także i ciebie. Bóg może zmienić twoje życie. Apostoł Paweł, to jest ostatnia moja myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Apostoł Paweł, jeszcze wracając do śmierci, mówi, że śmierć jest promocją. Filipian, 1:21. To jest bardzo krótki werset, nie musicie otwierać. I Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Śmierć jest dla mnie zyskiem. Jakim zyskiem może być śmierć? Śmierć, niektórzy ludzie uważają, wielu ludzi uważa, że śmierć kończy się, kończy życie i nic więcej poza tym nie ma. Kłamstwo. Nieprawda. Po śmierci dopiero zaczynamy żyć. Tak jak tu na ziemi się przygotowaliśmy. Tak jak nasze życie uporządkowaliśmy z Bogiem lub nie. Tak po śmierci będziemy żyć. To jest bardzo ważne i wielkie przesłanie. Mamy przygotować się tu w czasie, jak żyjemy, w czasie naszego życia na ziemi, do tego, jak będziemy żyć w niebie. I wiecie, chwała Bogu, jeżeli możemy powiedzieć razem z apostołem Pawłem, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Jeżeli bym odszedł do wieczności, to wszystko zyskuję, bo to, co najlepsze, jest jeszcze przede mną. Paweł, który założył wiele zborów, być może w swoim życiu doświadczyłeś wielu błogosławieństw do tej pory. Może doświadczyłeś samych błogosławieństw, a może doświadczyłeś tego, co najgorsze. Może żona cię opuściła, mąż od ciebie odszedł. Może twoje życie jest pasmem niepowodzeń i przekleństw. To, co najlepsze, Bóg przygotował dla ciebie. Możemy mieć tą świadomość. I chciałbym, żebyśmy powstali teraz, choćby na chwilę. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Powiedzcie ze mną, miłują. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zobaczcie, nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. I chciałbym zachęcić teraz, jeżeli jest na tym miejscu ktoś, kto jeszcze swojego życia nie oddał Panu Jezusowi, nie odejdę stąd, dopóki się z Tobą nie pomodlę. Jeżeli jesteś dzisiaj, przyjdź do przodu, przybiegnij do przodu, dlatego, że warto swoje życie oddać Panu Jezusowi. Przyjdź do przodu. A jeżeli jest ktoś może, kto słucha w tej chwili tego nabożeństwa przez internet, przez swój komputer w domu, przez telewizję, chciałbym również się z Tobą pomodlić. Dlatego opuśćmy nasze głowy, pochylmy i zamknijmy nasze oczy. Chciałbym jeszcze raz zadać to pytanie. Jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, jeżeli jesteś w domu i słuchasz tego programu, tego nabożeństwa i chciałbyś swoje życie oddać Panu Jezusowi, podnieś teraz swoją rękę i będę się modlił z Tobą. Podnieś swoją rękę, będziemy się modlić z Tobą. Wysoko, abyśmy mogli widzieć, abyśmy mogli powiedzieć i będziemy się modlić. Chwała Bogu. Bóg Ciebie widzi, Bóg zna Twoje serce. I Bóg wie, że pragniesz nowego życia razem z Nim. I może w domu właśnie jesteś i słuchasz tego programu. Bóg zna twoje serce i Bóg wie, że chcesz żyć dla Niego i chcesz wieczność spędzić razem z Nim. Będziesz wieczność spędzał razem z Nim. Nie w piekle, nie z diabłem, nie z Jego aniołami piekielnymi, demonami,
ale w niebie, w wieczności. Dlatego będziemy się modlić. Powtarzajcie razem ze mną, razem z całym zborem, abyśmy mogli się modlić i módlmy się również o tą osobę, która wśród nas podniosła rękę. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że dzisiaj przemawiasz do mnie. Wyznaję to, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojego przebaczenia. Przyjmuję, Panie, Twoje przebaczenie i wyznaję, że dzisiaj mogę być zbawiony. Przyjmuję to zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Weź mnie, przemień mnie i uczyń mnie nowym. Chcę żyć od tej pory dla Ciebie, tak abyś mógł zabrać mnie do siebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen. Drogi nasz Panie, dziękujemy Tobie za ten czas, jaki mogliśmy wspólnie teraz spędzić. Panie, dziękuję Tobie, że Ty do nas przemawiasz i nas zachęcasz, pokazujesz nam prawdy swojego słowa. I Panie, dziękuję Tobie, że Ty przygotowujesz nas tutaj, na tym naszym doczesnym życiu, do wieczności, abyśmy mogli spędzić ją razem z Tobą. Panie, to jest nasze pragnienie, to jest nasza wizja, to jest nasza pewność. Panie, dziękuję Tobie, Boże nasz, i też za te osoby, które dzisiaj po raz pierwszy podjęły tą decyzję, aby Tobie służyć. Proszę Cię, abyś błogosławił te osoby, abyś błogosławił, Panie, i wyciągnął swoją rękę i przyciągnął do siebie. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie, Boże. Dziękujemy Tobie, że Ty zmartwychwstałeś i dzisiaj żyjesz, Panie, w naszych sercach. Żyjesz, Panie, i nigdy nie umrzesz, bo Ty zawsze jesteś. Ty zawsze żyjesz. Halleluja. Kochamy Ciebie, nasz Panie. Wysławiamy Twoje święte imię. Bądź wywyższony z naszych serc w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Halleluja. Niech Bóg wam błogosławi, kochani bracia i siostry.